tak jak było w tej modlitwie powiedziane, w czasie dzisiejszej konferencji będę chciał zwrócić uwagę na sposoby działania Ducha Dobrego, Ducha Świętego, jak Duch Święty działa w nas, ale także zwrócimy uwagę na sposób oddziaływania Ducha Złego oraz na nasze poruszenia i zachowania. Bardzo praktyczna, bardzo ważna konferencja. Pierwsze, na co chciałbym zwrócić uwagę, to na sytuację człowieka, który w swoim życiu postępuje od grzechu do grzechu. Człowieka, który nie wychodzi z grzechu, ale w tym grzechu żyje i postępuje. I to bardzo często tego typu człowiek, który żyje w bagnie grzechu, prawdę o grzechu ukrywa przed sobą samym. Spycha do podświadomości, udaje, że wszystko jest dobrze, że wszystko jest w porządku, w ogóle nie posiadając tego typu kategorii jak kategoria grzechu. I w tego typu sytuacji musimy się zastanowić, w jaki sposób do tego człowieka dociera Pan Bóg, a w jaki sposób do tego człowieka dociera Duch Zła, czyli szatan. Zacznijmy od pierwszej sytuacji. Pierwsze i najważniejsze. Pan Bóg żadnego człowieka nie pozostawia samego. Pan Bóg żadnego człowieka nie pozostawia w zakłamaniu. Teraz, jeśli tego typu człowiek żyje w grzechu, a grzech jest kłamstwem, to Pan Bóg do tego człowieka będzie chciał dotrzeć z prawdą. I Pan Bóg będzie się o tego człowieka upominał. Będzie się dobijał do jego życia. Pan Bóg będzie dopuszczał trudne sytuacje, będzie dopuszczał chorobę, będzie dopuszczał czyjąś śmierć, będzie dopuszczał jakieś cierpienie, po to, żeby zawalczyć o tego człowieka, żeby dotknąć tego człowieka. Ale przede wszystkim Pan Bóg będzie działał poprzez wyrzuty sumienia. Pan Bóg będzie działał poprzez sumienie. Jak mówi nam Sobór Watykański II, w głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia dobra, a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem, czyni to, tamtego unikaj. Pan Bóg mówi do nas poprzez sumienie, które jest jakby sanktuarium, w którym każdy z nas w swoim wnętrzu może spotkać się z Panem Bogiem. Pan Bóg tego typu człowieka, który żyje w grzechu i w zagubieniu, dotyka poprzez wyrzuty sumienia. Ale Pan Bóg, przychodząc z tymi wyrzutami sumienia, bynajmniej nie pragnie człowieka dręczyć, ale przychodzi po to, aby człowiek zastanowił się nad swoim życiem, żeby przemyślał drogę, po której idzie i motywację czynów, którymi się kieruje i zawrócił z drogi zła. Tak więc Pan Bóg, owszem, jakby człowieka, który żyje w tym bagnie zła i jest mu dobrze, Pan Bóg przychodzi i puka do niego i mówi, dokąd idziesz? Dokąd idziesz? Ale Pan Bóg, tak jak wam powiedziałem, nie dopuszcza jakby bardzo gwałtownych, tylko z delikatnością swoją przychodzi do tego człowieka. Teraz zastanówmy się, w jaki sposób do tego typu człowieka, który żyje w taki sposób, w jaki sposób do niego przemawia ojciec kłamstwa, czyli szatan. Otóż on będzie robił wszystko, żeby zatrzymać człowieka w grzechu. I przede wszystkim pierwsze, co robi, to ukazuje grzech jako coś, co jest niezwykle atrakcyjne. Coś, co jest jakby okłamuje człowieka, pokazując mu, że grzech to jest coś, co jest jakby złotko, tak? Oczywiście w tym złotko zapakowana jest trucizna. Ale oszukuje się człowieka i mówi się, że to jest niesamowita błyskotka. I musimy przy dzisiejszej konferencji sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, że zło nie jest jakąś abstrakcją, lecz oznacza osobę szatana, złego, który sprzeciwia się Bogu i który sprzeciwia się temu, żebyśmy byli w życiu szczęśliwi. Że także w czasie tych rekolekcji i także w czasie naszego życia, w codzienności, podlegamy wszyscy kuszeniu i działaniu złego ducha, który nie chce, abyśmy z jednej strony usłyszeli wolę Pana Boga i z drugiej strony robi wszystko, żebyśmy w swoim życiu za tą wolą Pana Boga nie poszli. Tak więc, jak człowiek żyje w bagnie grzechu, to Pan Bóg go wyciąga poprzez wyrzuty sumienia, natomiast zły duch poprzez jakby podtrzymuje, podgrzewa w tej rzeczywistości. Mami i kłamie dalej. I przede wszystkim pokazuje Pana Boga jako przeciwnika twojego szczęścia. Wiele osób temu podlega i mówi, że jak słyszą ludzie o przykazaniach, jak słyszą o życiu moralnym, to uważają, że Pan Bóg mnie ogranicza. Wiele osób wchodzi w tego typu i wiele osób tak uważa, że przykazania to jest nieszczęście, to jest coś, co jest nałożone na człowieka, żeby go zniewolić. A jest zupełnie przecież odwrotnie. Przecież my widzimy później konsekwencje ludzi tak zwanych wolnych, którym wolno wszystko, jak później tego typu wolność się kończy. Tym dramatem i tragedią, którego bardzo często nie dotyczy tylko tego człowieka, który tak żyje, ale ta konsekwencje tej degrengolady i tego zagubienia dotykają całego społeczeństwa i rodziny, i bliskich tego typu osób. Zastanówmy się teraz nad sytuacją człowieka, który w pewnym momencie faktycznie doświadcza chwili opamiętania. Przychodzi taki moment, że ten człowiek faktycznie podejmuje tą refleksję, tą zachętę Pana Boga, który przychodzi do niego poprzez jego sumieniu i faktycznie ten człowiek zaczyna się zastanawiać. Jak można scharakteryzować sytuację tego człowieka? Człowiek ten odkrywa, że jest niezdolny zwalczać skutecznie o własnych siłach napaści zła, tak że każdy czuje się jakby skrępowany łańcuchami. Ale sam Pan przyszedł, aby człowieka uwolnić i umocnić, odnawiając go wewnętrznie i wyrzucając precz księcia tego świata, który trzymał człowieka w niewoli grzechu. Bo Pan Bóg czeka na co? Na zaproszenie. Pan Bóg czeka na twoje tak. Pan Bóg czeka na to, żeby on jakby walczy, pamiętajcie o tym, Pan Bóg walczy o każdego człowieka nieustannie. Jak ktoś właśnie mówi, a gdzie jest Pan Bóg, a gdzie Pan Bóg w każdej sytuacji upomina się i zwraca się do wolności człowieka. I pierwsze to jest to, że Pan Bóg czeka, aby człowiek wydał zgodę, aby zawrócić z drogi zła i grzechu i pragnie, aby człowiek zgodził się iść i dał się poprowadzić w kierunku Ojca. Ale to jest pierwsza rzeczywistość. To jest tak zwane pierwsze nawrócenie, które bardzo często jest takim nawróceniem bardzo kolorowym, że się obecność Pana Boga bardzo mocno doświadcza, że człowiek ma bardzo dużą łatwość modlitwy, że wiele rzeczy przychodzi mu z łatwością. Ale to jest tylko pewien początek. Jeśli ma dojść do nawrócenia, które ma być nawróceniem ugruntowanym i niechwilowym, to przychodzi drugi moment, wtedy, gdy Pan Bóg tego typu człowieka potrzebuje wyprowadzić na pustynię duchową. Chce stworzyć takie miejsce i taki czas w życiu człowieka, by Bóg mówił do jego serca i aby miał możliwość docierać wprost do jego serca. Pięknie o tym mówi święty Jan Paweł II. Mówi tak, że tego typu człowiek pozwala się wyprowadzić na pustynię, aby wraz z Jezusem doświadczyć kruchości istoty stworzonej, ale zarazem bliskości Boga, który zbawia. Że to doświadczenie pustyni jest po to, żeby człowiek zobaczył, kim ja tak naprawdę jestem. Że ja jestem kruchy, że ja jestem słaby. Bo jedno z większych kłamstw, z którym przychodzi do nas szatan, to mówi, jesteście jak Bóg. Możecie wszystko jak Bóg. A to jest półprawda. Bo prawda jest taka, że człowiek, który pójdzie za Panem Bogiem, doświadczy tego. Bo zobaczcie, są te słowa Pana Jezusa, które mówi do swoich uczniów tuż przed swoim odejściem, że jeżeli będziecie moimi uczniami, to większych rzeczy dokonacie niż ja. Wyobrażacie sobie? Co to znaczy? To nie są przypadki, że są tak mocne słowa Jezusa, Gdyby wiara wasza była jak ziarno gorczycy, powiedzieliście tej górze, żeby się przyniosła i to by się dokonało. Jaka jest moc wiary? Tylko wydaje mi się, moi kochani, że my jesteśmy ludźmi, którzy są tak skostniali w wierze, tak nieotwarci na wielkość powołania, do którego Pan Bóg nas woła, że nam się pewne rzeczy po prostu w głowie nie mieści. I nawracać się to nie tylko, bo ja to później w konfesjonale słyszę, proszę księdza, coś się nie tak dzieje, bo było tak dobrze, tak miło, jak byłam na modlitwie, to było tak przyjemnie, a teraz jest taka posłucha, a mi się nic nie chce. To znaczy, że się pojawia kolejny etap nawrócenia, bardzo istotny i bardzo ważny etap i nieodzowny. To jest pójście dalej i głębiej. To jest trochę tak, jakby się człowiek w swoim życiu zatrzymał na etapie tylko słodyczy. Tak? Że Pan Bóg początkowo daje człowiekowi takie cukierki duchowe, żeby go ku sobie pociągnąć, ale później trzeba pójść już w konkret. To moje opowiedzenie się za Panem Bogiem musi się dokonać już jakby w takiej zwykłej codzienności. Droga nawrócenia prowadzi do przyjęcia daru przebaczenia, pojednania z Bogiem i z drugim człowiekiem. Nawracać się, moi kochani, to zacząć wartościować swoje życie w świetle Ewangelii. Wiecie, ja powiem tak, że to są bardzo proste rzeczy, ale ja mam przed oczami, ale to chociażby kończące się Eucharystię z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Wszyscy klaskali, wzruszali się, płakali, a później te tłumy, ludzi, którzy się rozpychali, wyzywali w tych tłumach. Są dokładnie te same osoby, które przed chwilką były na Eucharystii, przyjęły Jezusa do swojego serca i zaraz się dzieje makabra. Tego typu, może nie tak dantejskie sceny, mają miejsce także w naszym kościele. Gdzie trochę takiej ludzkiej życzliwości, gdzie się ludzie klinują w drzwiach. Jedni wchodzą z kościoła, drudzy wychodzą. Na przepychanka. Słuchajcie, to jest owoc Eucharystii. Te proste gesty. Nawrócenie i świętość to nie jest fruwanie ponad... No, chociażby owocem mojego nawrócenia będzie to, czy ja pomyślę o tym, żeby nie zabierać telefonu komórkowego do kościoła. Albo co najmniej go wyłączyć. Bardzo prosta rzecz. Na litość boską zwracam się do osób starszych. Ktoś 20 lat temu nikt z was komórki nie miał i żył. A dzisiaj po prostu się ludzie bez komórki nie mogą ruszyć. Dać sobie trochę odpocząć tak od tej komórki i naprawdę dać sobie innym, bo często to jest ta ja ważna dla mnie, a tutaj Eucharystia i nawracanie się otwiera drugi człowiek ważny. Coś, czego nie rozumiem w naszej parafii, przepraszam, dzisiaj takie coś, nie tłumaczcie, bo to się nagrywa, ale coś, co ludzie jak przyjeżdżają z zewnątrz, są, dlaczego u księdza w parafii jest tak, że ludzie, którzy wchodzą do kościoła, to wszyscy siadają z brzegu, a jak ktokolwiek dojdzie, to wypuszcza i wpuszcza. Mówię, na czym to polega? Czy to tłumaczy? Ale czy ja prosiłem o udzielenie mi odpowiedzi? Nie, dziękuję bardzo. Zastanawiam się nad... Słuchajcie, to są znowu przejawy pewnej kultury Ewangelii i wprowadzania Ewangelii do swojego życia. Ciesz się, że masz gdzie usiąść. Siadam gdzie jest, tam siadam. Nie wiem, no przecież to nie jest tak, że tutaj jest zbiornik powietrza, a w środku cię duszą. No. A widzę, że to jest to powszechne, to nawet to śmiesznie wygląda. Bo często są starsze osoby ledwo chodzące, to zamiast usiąść i siedzieć w tym miejscu, to 10 razy musi wychodzić i wchodzić. Nie rozumiem tego. Ale nawracanie się przekłada się na konkrety codzienności. To są bardzo proste rzeczy. To nie jest tak, bo ktoś może siedzieć 3 godziny w kościele, a później ze 2 dni temu widziałem przy komunii. Ktoś odchodził niechcący, kogoś tam nie zauważył, łokciem szturknął czy cokolwiek, to już ta osoba następna tak miała złożone ręce, a mało okiem, wzrokiem nie zabiła. Co myślę, no, gdzie tu jest prawda? Tu przyjmuje Jezusa, a tutaj już za coś takiego żadnym wzrokiem zrobił. Nawracanie się to są konkrety w naszej rzeczywistości. To jest coś, czego naprawdę nie rozumieją ludzie młodzi, którzy przychodzą i mówią, co z tego, że oni chodzą do kościoła, a później wyjdą, a to obgadują. Kiedyś powiem wam tak, i to widziałem także tutaj osoby tutaj będące, Byłem kiedyś po kolędzie u policjanta. Niech mi ksiądz powie jedną rzecz. Jak to jest? Wyjdą z kościoła, a na czerwonym świetle przechodzą. I to starsze osoby. Jaki to jest wzór, mówi, dla dzieci, dla młodzieży? Jeszcze jedna rzecz. Wyjdą z kościoła i zakupy w niedzielę robią. Bardzo proste rzeczy. Bardzo proste rzeczy to są. Bo świętość to nie jest fruwanie. Tylko świętość to jest konkret rzeczywistości. Ja wprowadzam Ewangelię Jezusa w swoje życie także w tych podstawowych wymiarach. Nie oszukujmy się. Jakby ludzie wychodzący z kościoła nie kupowali, to by te stragany tutaj nie stały. Jakby przestali całą niedzielę i nikt by nie kupił, to by się zwinęli. Słuchajcie, naprawdę jak ja chodzę po kolędzie i rozmawiam o dramatach rodzin matek, które gdzieś w tych biedronkach i tego typu rzeczach siedzą po 12 godzin. Mówię, proszę księdza, w niedzielę to największe fale to są po mszy świętej. Tu idą z kościoła i muszą do biedronki. Kiedyś chleb się na 3 dni kupowało, się jadło, a dzisiaj ludzie muszą na niedzielę mieć świeży chleb. Słuchajcie, a gdzie jest ta miłość do drugiego człowieka i świadomość, że jak nie pójdę robić tych zakupów, to to zamkną w niedzielę ten sklep i ta matka będzie mogła z tą swoją rodziną niedzielę spędzić. Tak więc świętość to nie jest pobożność i tysiące różańców, tylko to jest świętość, to jest miłość do Boga, do siebie i do drugiego człowieka. I myślenie o dobru drugiego człowieka. Teraz, w jaki sposób działa duch dobra? Jak człowiek zaczyna się nawracać? Duch dobra umacnia człowieka w tej drodze. Dodaje odwagi. Zachęca, inspiruje i poucza. Jego działanie jest pełne delikatności. Ukazuje nam coraz to pełniej obecność Jezusa w naszym życiu. Że jak człowiek zaczyna robić małe kroki, to Duch Święty przychodzi i umacnia. Natomiast jeśli chodzi o działanie złego ducha, to tutaj będzie absolutnie zupełnie odwrotność. Tak? Jak tam człowiek, który żył w grzechu, to podgrzewał w tym bagienku. Tak? Trochę tak jak gotowanie owoców morza, jak wam kiedyś powiedziałem. Jakby owoce morza wrzucić od razu do wrzątku, to by wyskoczyły z garka. A tak jak się gotuje w zimnej wodzie, się wkłada i się stopniowo gotuje, to siedzą w tej wodzie i nawet nie mają świadomości tego, że po prostu są gotowane. I tak samo jest działanie złego ducha w nas. Tak? Stopniowo. Stopniowo się łamie człowieka. Nie tak od razu, tylko stopniowo się go odciąga. I tutaj do tej pory działanie złego ducha, to on przychodził jak człowiek żył w grzechu, to zły duch przychodził niczym dobry wujaszek, tak? Na wszystko pozwalał, wszystko, cokolwiek zrobisz, będzie dobrze. A teraz on przychodzi w formie gwałtownych ataków i będzie albo człowieka nęcił, albo będzie człowieka straszył. Albo będzie wyciągał, albo będzie, chociażby przychodzi do wiele osób i później tego typu osoby przychodzą po 10 razy do konfesjonału i mają wątpliwości, że księdza, ja w życiu tak nagrzeszyłem, że ja nie wiem, czy Pan Bóg mi przebaczył. Bo on będzie albo człowieka znowu próbował od Pana Boga odciągnąć, albo wprost przeciwnie, będzie niszczył w człowieku zaufanie do Bożego miłosierdzia, że Pan Bóg jest w stanie człowiekowi jego grzechy odpuścić. Jakby robi wszystko, żeby człowiek zaczął podcinać gałąź, na której siedzi. Gałąź dopiero co nawiązanej relacji z Panem Bogiem. By zaczął wątpić w to, że Pan Bóg mu do końca jest w stanie przebaczyć.